Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Paweł Pasierbek i Krzysztof Ołdakowski.
W czasie jutrzejszej audiencji ogólnej Franciszek wygłosi 280. katechezę. Ich treść stanowi duchowe serce papieskiego nauczania.
Mniejszości religijne w Pakistanie, wśród nich chrześcijanie, nie mają żadnych praw, dlatego muszą się zjednoczyć, aby ich głos był bardziej słyszalny, uważa dyrektor agencji prasowej Asia News.
Liderzy wspólnot chrześcijańskich w Ziemi Świętej wyrazili zaniepokojenie decyzją władz o wydaleniu z Izraela matek i dzieci filipińskich, którym skończyły się wizy.
Witamy Państwa 6 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Jutro po przerwie wakacyjnej papież wznawia cotygodniowe spotkania z wiernymi na audiencjach ogólnych. Wygłosi 280. katechezę, uwzględniając również sobotnie audiencje jubileuszowe z okazji Roku Miłosierdzia. Stanowią one ważne spotkania, które obok rozważań przed modlitwą Anioł Pański oraz homilii w Domu Świętej Marty, a także ważnych celebracji roku liturgicznego, stanowią duchowe serce nauczania papieskiego.
Na audiencje te przybywają ludzie z całego świata, nie tylko katolicy. Dają one papieżowi okazję do skierowania prostej, ale głębokiej katechezy na temat wiary chrześcijańskiej. Dotychczas wybrane tematy wskazują na drogę Kościoła w ostatnich latach. Od 2013 roku było 12 cykli kateches, oprócz audiencji poświęconych szczególnym tematom, jak Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post oraz Wielkanoc. W czerwcu rozpoczął się 13 cykl. Audiencja ogólna stanowi również dla papieża okazję do kierowania apeli. W ciągu 6 lat pontyfikatu było ich około 120. Poprzez nie Franciszek zwraca się do całej ludzkości. Wiele z nich dotyczyło pokoju w różnych częściach świata, ogarniętych wojną i przemocą. Sporo odnosiło się również do chrześcijan dotkniętych prześladowaniami, dyskryminacją oraz różnymi trudnościami. Apele kierowane były w związku z katastrofami naturalnymi, epidemiami oraz wypadkami.
W Nigerii wciąż rośnie napięcie, brak poczucia bezpieczeństwa. W tych dniach na głównej autostradzie z Kaduny do Abudży zamordowano pastora i uprowadzono jego żonę.
Pastor Jeremiah Omolara zginął na miejscu po tym, jak niezidentyfikowani sprawcy ostrzelali jego samochód, którym podróżował z żoną i synem. Dziecku najwyraźniej udało się uciec. Żona natomiast dostała się w ręce zamachowców. Niektóre źródła podają, że porywacze zażądali 50 milionów najro kupu, czyli ponad 100 tysięcy euro.
Zajście potwierdza Joseph Hayab, przewodniczący stanowy Stowarzyszenia Chrześcijan w Nigerii. Zwraca on uwagę na znaczny wzrost porwań, szczególnie wśród duchowieństwa. Wyjawił także, że przed kilkoma dniami w innej miejscowości zaatakowano dom pastora, który cudem uniknął śmierci lub porwania. Zginął natomiast strażnik.
Potrzebny jest dialog między mniejszościami religijnymi w Pakistanie, takimi jak katolicy, protestanci, sikhowie, hinduiści i szyici, aby wspólnie mogli wywierać presję na rząd i przynaglać go do stanowienia prawa, które będzie je chroniło. Opinię taką wyraził włoski misjonarz, dyrektor agencji prasowej Asia News.
Ksiądz Bernardo Cervellera przypomniał, że fundamentalizm islamski w tym azjatyckim kraju wyrósł z dwóch powodów. Jednym z nich są szkoły założone przez talibów, które wychowują w duchu fundamentalistycznym, a których jest 25 tysięcy. Oprócz tego wykorzystywanie islamu do celów politycznych. Dlatego wpływ fundamentalistów islamskich na sytuację społeczną w kraju oraz na rząd jest ogromny. Włoski duchowny opisał także aktualną sytuację chrześcijan w Pakistanie.
Chrześcijanie, którzy tworzą maleńką grupę, jest ich około 1,3% całej pakistańskiej populacji, cały czas są gnębieni. Będąc mniejszością, nie mają żadnych praw. Stają się ofiarami kradzieży ziemi, wywłaszczania ze swoich domów, ale także przemocy, niejednokrotnie motywowanej problemami społecznymi. Właściciele muzułmanie, którzy wykorzystują pracowników chrześcijan, chrześcijańskie dziewczyny, które są porywane, zmuszane do przejścia na islam i potem stają się żonami muzułmanów. To są fakty. Tego prześladowania doświadczają mniejszości religijne, z którymi nikt się nie liczy. Problemem jest to, że rząd, pomimo mówienia, iż chce chronić mniejszości, tak naprawdę nie robi nic.
Przełożeni wspólnot katolickich Ziemi Świętej wyrazili swoje zaniepokojenie decyzją władz izraelskich o wydaleniu filipińskich kobiet i dzieci z kraju. List wyrażający sprzeciw wobec tego postanowienia podpisali m.in. administrator apostolski obrządku łacińskiego w Jerozolimie, arcybiskup Pier Battista Pizzaballa oraz kustosz Ziemi Świętej, ojciec Francesco Patton.
Autorzy listu zwracają uwagę, że chodzi o zagranicznych pracowników, którzy utracili swój status oraz pozwolenie na pobyt w Izraelu. W większości dotyczy to Filipińczyków. Podkreślają, że nie można pominąć wielkiego wkładu, jaki oni sami oraz ich dzieci urodzone na miejscu wnoszą w rozwój kraju. Zaznaczają, że chodzi przede wszystkim o kobiety, które przyjechały do Izraela, aby odpowiedzieć na potrzeby miejscowego społeczeństwa. Mówi ojciec Rafik Nachra, wikariusz patriarchalny dla duszpasterstwa migrantów i osób ubiegających się o azyl w Izraelu.
Izrael na obecną chwilę nie chce, aby te osoby osiedliły się w kraju. W przeszłości istniała procedura, że wiza lub karta stałego pobytu była przedłużana, kiedy kobieta zachodziła w ciążę i decydowała się urodzić dziecko w Izraelu. Teraz to się skończyło. Musi teraz wybierać pomiędzy kontynuowaniem pracy a realizacją swojego prawa do macierzyństwa. W praktyce oznacza to odebranie wizy w następstwie ciąży, jeśli zdecydują się pozostawić dziecko przy sobie. Chodzi tutaj o grupę 1400, może 1800 dzieci, które znajdą swoje miejsce w izraelskich szkołach. Odnosząc to do ogólnej liczby mieszkańców, to niewielka grupa. Te dzieci będą przecież żyły w Izraelu, będą mogły służyć w armii, będą integrować się ze społeczeństwem. Nie są one żadnym zagrożeniem dla kraju.
Dramat handlu ludźmi i przemocy w Wenezueli jest konsekwencją tego, że niektórzy zamiast myśleć o dobru kraju, myślą o swoich interesach i gardzą godnością osoby, mówi ordynariusz San Cristobal, odnosząc się do kryzysu, jaki przeżywa ten kraj. Tymczasem władze nie reagują na te problemy.
Biskup Mario Moronta w wywiadzie dla Radia Watykańskiego z jednej strony zwraca uwagę na ogromną wiarę ludzi. Prace kolumbijskich i wenezuelskich duchownych i świeckich przyrównuje do cudu rozmnożenia chleba. Bez wytchnienia pomagają wszystkim potrzebującym imigrantom, których jest coraz więcej.
Z drugiej jednak strony, na przykład, sytuacja na granicy Wenezueli z Kolumbią, która wynosi ponad 2000 kilometrów, jest katastrofalna. Odcinek ten jest w pewnym sensie ziemią niczyją, gdzie od lat swoje korzenie zapuszczają partyzanckie bojówki, mówi biskup Mario Moronta.
W strefie przygranicznej mamy problem obecności grup partyzanckich i band paramilitarnych. To one mają kontrolę nad terytorium. Na dodatek są chronieni przez jednostki rządowe. Zarówno wobec ludzi, jak i kościoła używają przemocy. Księża i świeccy non-stop dostają pogróżki. Grupy paramilitarne wprowadziły pewien rodzaj godziny policyjnej, aby pokazać, kto tu rządzi, ustalając, że msze święte, uroczystości, spotkania grup duszpasterskich mają się odbywać o określonych godzinach. Dochodzi do wielu morderstw, które dokonywane są w bestialski sposób. Podżyna się gardła, obcina głowy, a potem ciała wystawia na widok publiczny, aby przestraszyć ludzi. Dodatkowo spotyka się grupy mafijne, które mają związki nie tylko z przemytem narkotyków, ale także handlem ludźmi. Nie tylko na granicy z Kolumbią czy Brazylią. Wiele kobiet i dziewczyn zostaje przerzuconych na Karaiby, do miejsc nazywanych rajem turystyki seksualnej. Dziewczynom zabiera się paszporty i stają się niewolnicami. Nie ma żadnego szacunku dla godności osoby ludzkiej, a nasze władze nic z tym nie robią.
W Egipcie 88 kościołów i kaplic chrześcijańskich wybudowanych bez wymaganej zgody zostało uznane za legalne. W ciągu ostatnich 3 lat pozytywnie zweryfikowano już ponad 1100 takich budynków.
Przed 3 laty Parlament Egipski uchwalił nowe prawo dotyczące budowy i użytkowania miejsc kultu. W związku z tym została powołana specjalna komisja rządowa oceniająca, czy kościoły i miejsca kultu wybudowane przed wejściem w życie tego prawa bez wymaganej zgody państwowej odpowiadają obecnym przepisom. Przez dziesiątki lat bowiem chrześcijanie budowali świątynie spontanicznie, bez odpowiednich pozwoleń. Do dziś sytuacje takie są pretekstami dla ekstremistycznych grup islamskich do wzniecania rozruchów przeciw chrześcijanom.
Postawa egipskich chrześcijan była wynikiem obowiązującego wcześniej bardzo rygorystycznego prawa, które zabraniało budowania miejsc kultu w wielu określonych miejscach. Stosowanie go powodowało, że w wielu wioskach i miastach legalne wybudowanie chrześcijańskiej świątyni stawało się niemożliwe.
Przeżywana rocznica jest wezwaniem do spojrzenia w przyszłość z nadzieją, ale także do wspierania przekształceń społecznych i kulturowych, które pozwolą iść dalej drogą wolności. Czytamy w przesłaniu kolumbijskich biskupów z okazji 200-lecia niepodległości kraju.
Biskupi zaznaczyli jednak, że droga wolności w Kolumbii jest ciągle zagrożona przez różne czynniki. Wśród nich wymienili indywidualizm, wielkie podziały społeczne, nierówności ekonomiczne, brak perspektyw, korupcję, produkcję i handel narkotykami, brak poszanowania dla życia ludzkiego. Dodali, że aby walczyć z tym, co zagraża wolności, należy rozpocząć od samego siebie. Dlatego zachęcili wszystkich Kolumbijczyków do przyjęcia Jezusa i Jego Ewangelii.
Z modlitwą przebłagalną za grzechy Kościoła i z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne z Jasnej Góry wyruszyła dziś do Krakowa Łagiewnik piesza pielgrzymka prymasowskiego seminarium duchownego w Gnieźnie. Niektórzy księża i klerycy mają już za sobą 10 dni rekolekcji w drodze, bo do Częstochowy dotarli wraz z 35. pielgrzymką archidiecezji gnieźnieńskiej.
Wiemy, w jakim momencie znajduje się Kościół, dlatego idziemy, mówił ksiądz Radosław Kaźmierski, prefekt seminarium.
Doskonale sobie zdajemy sprawę z tych trudnych sytuacji, które miały miejsce w Kościele i które mają. I chodzi o problem pedofilii, o to wszystko, co jest związane z tymi filmami, o grzech kapłanów generalnie, tego, że jest coraz mniej powołań kapłańskich. Trzeba nam po prostu najpierw złapać za różańce, uklęknąć i wołać o Boże miłosierdzie. I to jest cała tajemnica tej pielgrzymki.
Cała pielgrzymka gnieźnieńska, w której w dwóch kolumnach promienistych i kolorowych przyszło ponad 1000 osób, była w tym roku wołaniem za kapłanów i o odwagę dla młodych pójścia za Chrystusem, ale także prośbą za ubogich, więźniów, prześladowanych chrześcijan i ojczyznę. Pielgrzymi przynoszą tu doświadczenie i miłość do Kościoła, zauważył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, który wczoraj witał pątników i dziś modlił się z nimi. Gnieźnieńska kapłańska pielgrzymka do Łagiewnik dotrze w niedzielę. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Już po raz 11 Caritas Polska prowadzi akcję Tornister pełen uśmiechów. W przygotowanie wyprawy szkolnych dla dzieci z rodzin potrzebujących włączają się diecezje w całej Polsce. Od początku akcji Caritas przekazała dzieciom z ubogich rodzin ponad 170 tysięcy wyprawek.
Finał akcji z udziałem artystów i władz gminy Leżajsk odbędzie się 25 sierpnia w miejscowości Jedlarowa, mówi ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
Kilkaset dzieci otrzyma tornistry na finale akcji 25 sierpnia, ale poza tym te tornistry rozdawane są także w różnych miejscach naszego kraju. Oczywiście to jest pewna grupa tych najbiedniejszych, które otrzymają ten tornister. Na pewno, gdybyśmy mogli, to byśmy chętnie też wsparli większą liczbę dzieciaków.
Ksiądz Maciej Szmuc, dyrektor Caritas archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, podkreśla, że dzięki pomocy socjalnej w ramach programu Rodzina 500+ i 300 zł z programu Dobry Start można było ograniczyć pomoc dla dzieci z terenu tej archidiecezji. Teraz wsparcie otrzymają dzieci polskie z Litwy, Białorusi czy Ukrainy.
Zdarzą się też dzieci tutaj polskie w jakichś trudnych, skomplikowanych sytuacjach. Także w świetlicach takie zdarzają się rodziny naprawdę z dużą biedą, ale można powiedzieć, że zasadnicza większość tych przyborów szkolnych pojedzie na wschód.
Plecaki można odbierać w parafialnych oddziałach Caritas, aby wypełnić je szkolną wyprawką dla najuboższych dzieci. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.